burmistrza Elżbietę Witruk i tam przedstawicieli wydziałów Urzędu Miasta w Czeladzi i witam panią dyrektor Urzędu Miasta. Pani sekretarz. Tematem dzisiejszej komisji są działania gminy w zakresie zmniejszania bezrobocia i wspierania przedsiębiorczości. Jest to także analiza potrzeb w zakresie monitoringu miejskiego i standardowe opiniowanie materiałów sesyjnych. Wobec wcześniejszych ustaleń prosiłabym Państwa o to, abyśmy zaczęli od opiniowania materiałów sesyjnych po to, aby pracownicy Urzędu Miasta też mogli udać się wcześniej do domu.
Zmiana porządku.
A właśnie. Czy Państwo macie jakieś sprzeciw co do zmiany porządku? Tematu dzisiejszego posiedzenia? Nie ma. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, wobec tego zaczniemy od opiniowania materiałów sesyjnych, rozpoczynając projektem numer DU29 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Czelać i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatą za zakup i zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Prosiłabym teraz przedstawiciela wydziału o zabranie głosu w tym temacie i jaki jest sposób zakresie tych usług, co się zmieniło, z czego wynikają zmiany.
Obowiązuje na terenie miasta. To jest uchwała podjęta w 2012 roku. Natomiast w związku z rozporządzeniem ministra środowiska, który wprowadził nową frakcję odpadów, to są odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, musimy wprowadzić tą frakcję do naszej uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług. Ponadto w związku z przeprowadzoną kontrolą Państwowego Inspektora Sanitarnego w ubiegłym roku jesteśmy zobligowani do wprowadzenia do uchwały sposobu postępowania w przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez podmioty odbierające odpady oraz przez PSZOK. I taki sposób postępowania wprowadzamy w państwie ustnym. W pozostałym zakresie ta uchwała nie ulega zmianie. W związku z tym, że przygotowujemy się w tym roku do kolejnego przetargu na odbiór i przetargu na zagospodarowanie odpadów, prosimy o przyjęcie tych zmian do uchwały. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Panie naczelnik. Czy Państwo radni macie jakieś pytania, czy Pan Burmistrz chciałby zabrać głos w tym temacie? Nie. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Czelać i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi? Czy są jakieś głosy wstrzymujące, przeciw? Nie. Dziękuję. 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Opinia komisji jest pozytywna.
Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie zbycia zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działu 10/16, arkusz nr 58 o powierzchni 718 m2 położonej przy ulicy Rzemieślniczej 20 w Czelaci. Bardzo proszę o wprowadzenie.
Nieruchomość objęta tą uchwałą jest położona przy ulicy Rzemieślniczej, stanowi własność budynków, jest własnością osób prywatnych, natomiast grunt jest w użytkowaniu wieczystym. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami tylko i wyłącznie taką nieruchomość może nabyć dotychczasowy użytkownik wieczysty. W związku z tym zasadnym jest zbycie na rzecz użytkownika wieczystego. Użytkowanie wieczyste jest do 26 stycznia 2087 roku. Właściciel zabudowanej tej nieruchomości wystąpił o sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na własność. Sądzę, że jest zasadna.
Czy Państwo radni macie jakieś pytania do tego projektu? Nie ma. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zbycia zabudowania nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 10/16, arkusz mapy 58 o powierzchni 718 m2 położonej przy ulicy Żony Świeczej Przelać? 6 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. Opinia komisji jest pozytywna. Przystępujemy do analizy kolejnego projektu uchwały DU30 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka 54/2, arkusz mapy 55 o powierzchni 234 metrów położonej przy ulicy Prostej, położonej przy ulicy Prostej w Czeladzi. Tutaj też byśmy prosili o kilka słów.
Nieruchomość objęta tą uchwałą jest zajęta pod pas drogowy stanowiącą drogę gminną i zasadnym jest przejęcie, bo właścicielem jest Skarb Państwa w formie darowizny i będzie wykorzystywana na drogę.
Czyli jak rozumiem, bo w tym przypadku starostwo dysponuje tą działką.
Skarb Państwa, my tylko zapłacimy za akt notarialny.
Dobrze, bardzo dziękuję. Czy Państwo radni macie jakieś pytania? Wobec braku pytań proszę o głosowanie. Kto z Państwa jest za wyrażeniem zgody na nabycie w drodze darowizny do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka 54/2, arkusz mapy 55 o powierzchni 234 m2 położonej przy ulicy Prostej w Czeladzi? 6 głosów za, brak głosów przeciw i brak głosów wstrzymujących się. Opinia komisji jest pozytywna. I przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości w drodze darowizny działek oznaczonych numerami 81/7, 91, 95, arkusz mapy 11 o łącznej powierzchni 2401 m2 położonych przy ulicy Grodzieckiej w Czeladzi.
Nieruchomość objęta tą uchwałą dotychczas stanowi własność inwestora, właściciela prywatnego. To jest nieruchomość, gdzie powstaje LIT przy ulicy Grodzieckiej. Nabyli aktem notarialnym w 2017 roku inwestorzy i urządzają tam, będzie urządzona droga. Jest wydzielone, są działki. I one będą dla nas bardzo pomocne, bo będą komunikować tereny za powstającym centrum handlowym z ulicą Grodziecką. Też tylko koszty aktu notarialnego, a te dwie działki nabywamy do zasobu gminnego. I też będą przeznaczone pod drogę.
Też właściwie Skarb Państwa?
Nie, to są osoby prywatne, inwestor prywatny.
Tak, właścicielem jest inwestor. Notarialnego wynikało, że po zakończeniu inwestycji inwestor przekaże te nowe powstałe dwie działki 91-95, ale przekaże je do gminy bezkosztowo.
Świetnie.
Także dostajemy i tak jak
czyli Państwo powiedział,
otwieramy. Tak, otwieramy.
Bezkosztowo to jeszcze z wybudowaną drogą. To był warunek przetargowy, żeby właśnie na takich zasadach te działki nabywali, no i wiązują się ze swoim zobowiązaniem.
Tak, to wiadomość. Czy Państwo radni macie jakieś pytania? Wobec tego proszę o przystąpienie do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości w drodze darowizny działek oznaczonych numerami 81/7, 91, 95, arkusz mapy 11 o łącznej powierzchni 2401 m2 położonych przy ulicy Grodzieckiej w Czeladzi? 6 głosów za, brak głosów przeciw i brak głosów wstrzymujących się. Opinia komisji jest pozytywna. Przechodzimy, drodzy Państwo, do kolejnego projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości oznaczonej numerem działki 55 przez 16, a już mapy 13 o powierzchni 223 metrów kwadratowych oraz części nieruchomości oznaczonej numerem działki 54 przez 1, a już mapy 13 o powierzchni około 230 metrów kwadratowych położonych w Czeladzi przy terenie tzw. Szyku Konratowicz, stanowiący własność gminy Czelać, na części nieruchomości oznaczonej numerem działki 53 przez 7, arkusz mapy 13, o powierzchni około 1900 m2 położonej w Czelaci przy terenie tak zwanego Szydło Kondratowicz, stanowiącej własność osoby fizycznej. Tutaj też bardzo prosimy Panią o kilka.
Działeczka 55 przez 16 i część działki 54 przez 1 są proponowane do zamiany z osobami fizycznymi. Dla nas będzie to niezbędne, bo będzie wykorzystywane wraz z działką 54 przez 1 będzie większy teren, który my możemy, gmina może to racjonalnie zagospodarować, sprzedać nawet w przetargu, a te osoby fizyczne no, poprawią też stan swojej nieruchomości. Oczywiście przed zamianą będzie wycena dokonana działek osób fizycznych i gminy, także właściwym jest podjęcie tej uchwały.
Bardzo serdecznie dziękuję. Państwo, jeśli macie jakieś pytania w tym temacie? Wobec tego pytań proszę o przystąpienie do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęcie projektu uchwały numer DUR 32/2019? Bardzo dziękuję. 6 głosów za, brak głosów przeciw, brak
7,
przepraszam.
Gdzie Pan jest?
Nie widzę Pana. Dobrze. Brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. Opinia komisji jest pozytywna. I szanowni Państwo, przechodzimy do przedostatniego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek oznaczonych numerami 51 przez 10, 151 przez 2, 152 przez 2, arkusz mapy 13 o łącznej powierzchni 1904 m2 położone na terenie tak zwanego Szybu Konratowicz w Czeladzi.
I teraz tak, nabycie tych nieruchomości pozwoli nam na prawidłowe skomunikowanie terenów mieszkaniowych przy ulicy Kombatantów, ponieważ te gmina posiada tam tereny gminne, to są dwie działki o dużej powierzchni, ponieważ tam będzie budowane budownictwo mieszkaniowe i będzie to przeznaczone też pod sprzedaż.
Czyli tworzymy kompleks, tak?
Tak.
Tak, to jest taka właśnie działka, jak widać tam, że tak powiem, otoczona naszymi działkami w środku i chcielibyśmy cały ten kompleks, żeby należał do nas. No bo i inwestor miałby z tym problem, co robić z tym kawałkiem. Dlatego jesteśmy w wstępnych rozmowach, byłby skłonny sprzedać tą działkę. No i ten cały kompleks, który planujemy zagospodarować,
super. Czy Państwo radni macie jakieś pytania do tego projektu?
Wszystkie te zielone dookoła, to jest gmina, tak?
Tak.
Ile tutaj to znaczy? Będzie sporo całkiem, prawda? Jakby tak wszystko.
Te działeczki będą zielone, a może i prawie 2000 metrów.
No to już.
Dobrze, drodzy Państwo, to myślę, że możemy projekt uchwały nie ma żadnych wątpliwości. Myślę, że możemy przystąpić do głosowania. Kto z Państwa jest za wyrażeniem zgody na nabycie dopełnionego zasobu nieruchomości działek oznaczonych numerami 51/10, 151/2, 152/2, arkusz mapy 13 o łącznej powierzchni 1904 m2 położonych na terenie tak samego szybu Konrada Łuczczewicz.
7 osób za. Brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. I opinia komisji jest pozytywna. Drodzy Państwo, tak? Myślałam, że jakieś pytanie. Szanowni Państwo, dostaliśmy dzisiaj przed komisją, 2 godziny w zasadzie przed komisją. Ja, tak jak większość Państwa na pewno była w pracy. Bardzo ważny projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność gminy Czeladź. I wobec tego, że nie mieliśmy okazji zapoznać się wcześniej z tym projektem uchwały, prosiłabym też Państwa o to, żebyśmy jutro w przerwie sesyjnej, po dzisiejszej może jakiejś dyskusji, podjęli tutaj głosowanie nad tym projektem uchwały, bo uważam, że wysyłanie 2 godziny przed komisją tak ważnego projektu uchwały, gdzie my nie jesteśmy w stanie się zapoznać rzeczowo też i merytorycznie z przygotowanym projektem, to jest trochę za późno, zwłaszcza, że wydaje się, iż jest to ważna uchwała. Mam nadzieję, że tutaj nie ma głosów sprzeciwu, żebyśmy jutro w trakcie
Ja oczywiście rozumiem i nie mam przeciwko temu. Niemniej wydaje mi się, że możemy kilka spraw
wypowiedzieć,
jaka jest intencja i też dlaczego w takim trybie przyspieszonym. Także oczywiście, jeżeli Państwo potem będą chcieli przemyśleć, zastanowić się, to jak najbardziej jutro możemy na ten temat dyskutować jeszcze dodatkowo i odpowiedzieć na jakieś dodatkowe pytania. Niemniej chciałbym powiedzieć, skąd taka inicjatywa. Proszę Państwa, jak wiecie, zgodziliśmy się na to, żeby zakład czy Czeladzkie Wodociągi realizowały inwestycje budowy basenu. No, aby tą inwestycję móc zrealizować, musimy zaciągnąć kredyt i takie było z góry założenie, że taki kredyt na korzystnych warunkach będziemy chcieli zaciągnąć. Porozumieliśmy się w tej sprawie z Bankiem Gospodarki Komunalnej Krajowej i tenże bank ma niezwykle korzystne kredyty dla gmin, dla miast i gmin. Oprocentowanie wynosi 1% ponad WIBOR, czyli no, można powiedzieć, że tak jak Jessica dla nas niezwykle korzystne. No niestety wprowadza taką zasadę, że musi być, tak powiem, ten kredyt zabezpieczony i zabezpieczenia są dwa. Albo zabezpieczenie w budżecie miasta, albo zabezpieczenie w postaci właśnie założenia hipoteki na jakąś działkę. No i ponieważ, proszę Państwa, wskaźniki nasze są takie, że tam w 2020 roku, w 2010 wskaźnikach, kiedy to obciąży budżet miasta, więc jakąś możliwością pozyskania tego jest właśnie obciążenie hipoteką terenów, które nie przewidujemy w najbliższych latach do sprzedaży, do zagospodarowania. Ponieważ ten teren jest tak korzystny, że Czeladzkie Wodociągi postanowiły również skorzystać z możliwości, aby zaciągnąć kredyt na realizację inwestycji, przyspieszenie inwestycji wodno-kanalizacyjnej. Stąd dlatego ta kwota, którą tam zagwarantowaliśmy sobie do 20 milionów złotych, ona co prawda nie będzie wykorzystana, bo planujemy zaciągnąć kredyt w wysokości 14 milionów złotych, ale zabezpieczenie musi być o 50% wyższe. Stąd taka nasza propozycja, żeby właśnie w ten sposób zabezpieczyć ten kredyt i go zaciągnąć w imieniu Czeladzkich Wodociągów, które też przy okazji powiem są doskonałej kondycji finansowej, nie ma tam żadnych zagrożeń, zadłużeń, spółka regularnie jest w stanie spłacać to zadłużenie, które było zaciągnięte na około 10 lat i w tym czasie oczywiście taki hipoteka odeszła by ze stanu. A mówię, to są tereny w okolicy Madery, które nie stwarzają na razie nadziei na to, aby tam szybko będziemy ten rynek gospodarować, więc w tej formie mogłyby stanowić zabezpieczenie, nie uszukając majątku gminy, a my moglibyśmy przyspieszyć prace kanalizacyjne, jak również zrealizować tą inwestycję, którą wszyscy chcielibyśmy zrealizować, bo takie była też intencja przecież Państwa przy przyjmowaniu tej uchwały. Stąd taka nasza propozycja i prosilibyśmy o to, żeby taki przykład jej do.
Panie Burmistrzu. No, tak, jeśli Pan Burmistrz pozwoli i Pani Przewodnicząca. Proszę Państwa, chciałam uzupełnić, ponieważ Pan Burmistrz nie brał udziału we wszystkich spotkaniach, że jest to wymóg Centrali Banku BGK, czyli nasze zabezpieczenie w postaci hipoteki jest dodatkowym warunkiem udzielenia kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Dzisiaj Bank dysponuje tymi środkami, to jest około 200 milionów złotych. Możemy o taki kredyt wystąpić. Przy czym, tak jak Pan Burmistrz powiedział, część tych środków będzie przeznaczona na realizację budowy basenu. Jednocześnie my w WPG musimy mieć zabezpieczone środki na prowadzenie działalności na basenie i to się wiąże z działalnością operatorską, którą będzie prowadził dzięki tej inwestycji. Natomiast druga część tego kredytu, który weźmie nasza spółka, będzie przeznaczona na realizację tych inwestycji, które są niezbędne do wykonania, bo przy realizacji naszych inwestycji zasady, mi się nam wydaje, absolutnie realizowanie również inwestycji naszych żelackich wodociągów po to, żebyśmy sobie nie generowali podwójnie kosztów, prawda? Przy realizacji na przykład remontu naprawy dróg realizujemy również położenie sieci, czy też wymianę sieci kanalizacyjnej. Bank postawił nam właśnie tylko jeden warunek. Jeżeli nie udzielamy poręczenia jako gmina, a to nam jest do niczego niepotrzebne, w związku z tym musimy wykazać tereny, na których Bank Gospodarstwa Krajowego może wpisać się na hipotekę, mając dodatkową gwarancję zabezpieczenia spłaty tego kredytu. Tak więc.
Przepraszam, że przerywam, pokazuję te tereny, o których rozmawiamy. Także to jest
wyłączna kompetencja Rady Miasta. Zwracamy się do Państwa z prośbą o podjęcie takiej uchwały. Dziękuję bardzo.
A ten teren pokazaliśmy?
Tak. Ta hipoteka, przepraszam. Hipoteka na lat 12. Taka jest propozycja wynika.
Pani Burmistrz, Pani powiedziała 200 milionów?
200 milionów ma Bank do dyspozycji.
Do dyspozycji, a my bierzemy 14 czy 20?
A my być może 14-15, w tych granicach. Także zabezpieczamy się hipoteką do wysokości 20 milionów złotych, tak jak mówię, na wszelki wypadek.
A ponieważ tych środków jest bardzo niedużo, bo gmin chętnych na te 200 milionów jest strasznie dużo, a kredyt niezwykle korzystny, stąd to tempo nagłe i prośba do Państwa, żebyśmy to w tym terenie przyspieszonym zrealizowali, to po prostu jak się spóźnimy, to tych pieniędzy już nie będzie i takiego okazyjnego kredytu też już nie dostaniemy wtedy.
Jeśli jeszcze mogę, pozwolę sobie dodać do tego jedną rzecz. Proszę Państwa, nie możemy składać do BGK wniosku niekompletnego. Myśleliśmy, że my po prostu złożymy wniosek o przyznanie nam tego kredytu, a jeśli się okaże, że coś trzeba będzie uzupełnić, to będziemy to uzupełniać. Niestety BGK nie przyjmuje takich wniosków. Wniosek musi być kompletny. On podlega weryfikacji i sprawdzeniu w oddziale śląskim BGK i zostaje przekazany do centrali do Warszawy. W związku z tym
ja jeszcze skorzystam z okazji, zapytam, czy nie rozumiem, że ta inwestycja związana z budową, przebudową częściową basenu to jest koszt około 14-15 milionów złotych, tak?
Nie? Nie. 14-15 milionów złotych to jest łączny koszt.
Aha, z odsetkami.
Nie, to jest łączny koszt, to jest łączna kwota dwóch kredytów. Jeden kredyt, który byłby zaciągany w związku z budową basenu i powierzeniem tego zadania spółce, a druga część to byłaby ta część kredytu, którą spółka przeznaczy na realizację zadań bieżących, które nie znalazły się w planie inwestycyjnym spółki, a które są niezbędne do wykonania jeszcze w tym roku.
No to jeszcze dodam, że zakładamy, że basen nie będzie droższy niż 9-10 milionów złotych. Tutaj jeszcze okaże się przetargu, ale 10 milionów złotych, jak Państwo wiedzą, w budżecie mamy 2 miliony złotych z zabukowane na ten i na przyszły rok. Także prawdopodobnie gdzieś 7 lub 8 milionów złotych będziemy musieli korzystać z kredytu. 2 miliony mamy własnych pieniędzy, także około 10 milionów w sumie na ten. Natomiast gdybyśmy wzięli 8 milionów kredytu na basen, no to około 6 milionów byłoby dla że tak powiem, przy okazji chcę wykorzystać ten moment pozyskania środków, bo taka okazja się nadarzyła, kiedy rozmawialiśmy o basenie, okazało się, że oni mogą też z tego projektu skorzystać i wydaje mi się, że cel jest szczytny i powinniśmy spróbować zdobyć te pieniądze.
Panie burmistrzu, moje pytanie jest takie, bo powiem szczerze, teraz proszę, jakby zapoznaję z sytuacją po tym, co Państwo mówicie. Czy, bo my wcześniej chyba wyciągaliśmy jakieś kredyty w BGK, z tego co kojarzę, czy
to, że...
Usiłowaliśmy z BGK do środki na budowę mieszkań, Mieszkanie Plus, aha, ale ponieważ ta oferta, którą wtedy nam proponowano, była no, gorsza niż ta, którą zaproponowała inny bank, więc zrezygnowaliśmy, mimo że byliśmy bardzo daleko przygotowani na podpisanie umowy, także z BGK jeszcze nie korzystaliśmy.
Pytam dlatego, bo chyba jest to taka pierwsza sytuacja, kiedy mamy ustanowienie hipoteki, prawda, na zobaczmy, a czy ten bank, bo zdarza się tak, że jeżeli bierzemy kredyt na jakąś tam nieruchomość, działkę, to zabezpiecza też tą działkę, w sensie, pod, gdzie ma się odbyć inwestycja, no bo to jest wtedy jakby wzrasta wartość tej ziemi, tak mi się wydaje, bo ta inwestycja ma już miejsce, czyli ja rozumiem, że ten teren nie był objęty zainteresowaniem banku, żeby też został zabezpieczony.
Nie, bo to bank nie jest taki, żeby to były nieruchomości. Musi się zabezpieczyć na nieruchomościach, czyli na gruntach. My uznaliśmy, że to jest taki spory teren, na którym na razie nie przewidujemy żadnych ruchów, jeżeli chodzi o inwestycje i bank spokojnie może się zabezpieczyć tutaj hipoteką.
Zwykle przedsiębiorstwa wodne, spółki wodne obciążają swój majątek, bo bardzo często korzystają inne. No niestety my tego majątku nie mamy. Nie mamy oczyszczalni ścieków, bo gdybyśmy ją mieli, to tak. Natomiast na sieciach bank się nie godził na to, żeby obciążyć sieci, bo też tak w niektórych bankach było możliwe, ale akurat bank nie i BGK nie. Po stąd był ten pomysł, żeby akurat hipotekę ustanowić na takich gruntach, gdzie na pewno przez co najmniej 20 lat nic nie będzie się działo, więc tutaj nie ma żadnych zagrożeń, a dzięki temu bardzo tani kredyt.
Dziękuję bardzo. Czy Państwo radni macie jakieś pytania? Czy wobec tego możemy jutro w czasie przerwy głosować bądź też nie, ten projekt uchwały? Myślę, że to będzie taki czas, że możemy sobie przemyśleć i porozmawiać jeszcze na ten temat i nikogo ta uchwała już wtedy nie zaskoczy, więc jutro proponuję, żebyśmy się na tym pochyli. Myślę, że to kwestia 5 minut nawet przerwy, więc nie będzie to przeszkadzało. Dziękuję Państwu serdecznie za dotychczasową za głosowanie tą częścią nad projektami uchwał. I myślę, że sobie możemy już teraz przejść. Bardzo dziękuję za pomoc. Myślę, że możemy sobie Państwo przejść do punktu pierwszego, czyli działań gminy Czarnek w zakresie zmniejszenia bezrobocia i wspierania przedsiębiorczości. Ja też sobie tutaj otworzę. Szanowni Państwo, wtedy, kiedy konstruowaliśmy ten ramowy plan pracy, pojawiały się takie głosy, że może opowiadanie o przedsiębiorczości czy też bezrobociu na tej komisji akurat nie jest wskazane. Natomiast uznałam mimo wszystko, że wspieranie przedsiębiorczości przez gminę jest jednym z takich bardzo istotnych czynników rozwoju gminy, a więc tak naprawdę tych elementów, którymi my na tej komisji powinniśmy się zajmować. Wobec przygotowanego materiału na tę komisję, tak naprawdę dane ostatnie pochodzące z 2016-2015 roku a propos bezrobocia niewiele nam dzisiaj mówią poza tym, co było i poza stanem faktycznym, który mamy a propos ilości osób bezrobotnych. Wiemy, że to bezrobocie zarówno w województwie śląskim, jak i w naszej gminie, ale także w Polsce obecnie kształtuje się na bardzo niskim poziomie. czego wynikiem jest też coraz więcej uchwalistów, chociażby pracujących w Czeladzi między innymi. Natomiast chciałabym, abyśmy skupili się też na tym, na tych kwestiach dotyczących przedsiębiorczości. I tutaj moje pytanie, czy miasto Czeladź, bo z tego materiału, który od Państwa dostałam, nie mam jednoznacznej informacji dotyczącej tego, jaki system ulg i zwolnień, czy w ogóle podatkowych stosuje gmina Czeladź wobec przedsiębiorstw obecnie.
Tak, my jesteśmy w takiej sytuacji, że jesteśmy gminą nie na prawach powiatu, więc my że tak powiem, nie możemy takiej aktywnej działalności pracowniczej, tworzenia miejsc pracy prowadzić, jak to bywa w miejscowościach, które takie na prawach powiatu są. No i proszę Państwa, w zasadzie, jeżeli chodzi o zwolnienia podatkowe, to w naszym przypadku, w naszej gminie, to zwolnienia od podatku od nieruchomości. To w zasadzie jest jedyna możliwość, gdybyśmy mogli jakieś ulgi podatkowe robić, no ale na szczęście jesteśmy w takiej sytuacji, że tak powiem, gospodarczej, że nie ma w naszej akurat gminie takiej konieczności, żebyśmy z tych ulg korzystali. Ponieważ zainteresowanie naszymi terenami jest, no można powiedzieć, bardzo duże tam na wschodzie Polski, czy gdzieś, że takimi ulgami można przyjmować inwestorów, którzy chcieli tam pokrywać swoje firmy. U nas takiej potrzeby nie ma. Nawet takiej presji, powiem szczerze, nie ma.
No właśnie, też miałam pytać, czy są takie wnioski ze strony przedsiębiorców?
Nie, wydaje mi się, że nasze podatki nie są wygórowane i ja się nie spotkałem w ciągu całych 4 lat presji, żeby ktoś przyszedł do nas. Nadzwyczajnych ulg podatkowych. Więc dlatego no my z tego jedynego naszego możliwego narzędzia do wprowadzenia ulg nie korzystamy. No bo po tych miejsc pracy tworzymy ogromnie dużą ilość bez takich ulg. I rzeczywiście, tak jak pani przewodnicząca wspomniała, no teraz właściwie mamy zwrotny proces, że brakuje stanowczo pracowników do pracy, coraz więcej rzeczywiście z pracowników ze wschodu. Firmy narzekają, że nie mają pracowników, no i boję się aż co to będzie, kiedy kolejne hale powstaną przy MRT, gdzie ma być zatrudnione kilkaset osób, kolejna hala w Anatolii, gdzie tam prawdopodobnie też kilkaset osób będzie konieczne do zatrudnienia. No i oczywiście zaczniemy być w takim momencie, że do pracy brakuje to jest bardzo negatywne zjawisko, ponieważ jednym z elementów przyciągających inwestorów do Czeladzi i pokrętną do Zagłębia było właśnie to, że tutaj mieli siłę fachową, wykształconą, a teraz ten rynek się wyczerpał. Podam Państwu tylko jeszcze taki element, że u nas Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał sporo środków na prowadzenie takich działań wobec osób będących na marginesie życia różnymi problemami alkoholowymi i innymi, no, osobami niepracującymi od wielu lat, i te osoby chcemy przywracać na rynek pracy. No i jest mamy duży kłopot, aby pozyskać odpowiednią ludzi chętnych do tego, żeby z tego programu skorzystać, a w ramach tego programu można być przekwalifikowany na dodatkowe kursy, na jakieś dodatkowe uprawnienia. No i mają bardzo poważny kłopot MOSie, żeby pozyskać odpowiednią ilość również do tych działań takich, które by te osoby przywróciły do rynek pracy. No i to kolejny problem. Także myślę, że na szczęście, Panie Przewodniczący, na szczęście, bo ten problem byśmy omawiali jeszcze 10-15 lat temu, to byłby bardzo ważny problem i istotny, natomiast w tym przypadku no, przyjemnością w pewnym sensie muszę powiedzieć, że dzisiaj to nie jest kłopot, że wręcz jest to dzisiaj rynek pracownika i pracownik dzięki temu zyskuje, bo płace muszą być coraz wyższe. opiekować się pracownikami ze wschodu i wręcz czasami zastanawiam się, czy nie nawiązać kontaktu z naszymi przyjaciółmi z Ukrainy, nawet do naszych firm, które funkcjonują w ramach naszego samorządu, czy nie posiłkować się takimi pracownikami z zewnątrz, bo mamy kłopot, żeby czy do zakładu ziemi komunalnej, czy strzelackich wodociągów, czy do miejskiego zakładu gospodarki komunalnej, żeby tam odpowiednią ilość pracowników mieć, no bo po prostu ich nie ma. Także tyle mogę dodać do tej materiału, który Państwu postawię.
Panie Burmistrzu, to ja jeszcze zapytam, ponieważ wiem, że została powołana jakiś czas temu Rada Gospodarcza, tak? I czy ta Rada Gospodarcza faktycznie wypracowuje jakieś wnioski, czy dzisiaj możemy z perspektywy czasu powiedzieć, że ich aktywne zaangażowanie osób, które są członkami tej Rady, jest na tyle pomocna też dla Państwa do zarządzania niektórymi elementami, że jednak to konsultacje się odbywają, wypracowywane są jakieś wspólne stanowiska, jak to wygląda?
No muszę powiedzieć, że również chociażby wyciąganie wnioski z działalności Rady Gospodarczej, która funkcjonowała przez całe 4 lata poprzednie, ten wniosek, który wyciągam, jest taki, no, że nie ma takich problemów, których musielibyśmy wspomagać, bo jakbyśmy panią lubiliśmy przeanalizować, to nie wiem, czy jakikolwiek wniosek padł w kierunku miasta, żeby coś ułatwić, coś pomóc, coś zmienić, bo albo tego potencjału my nie mamy, którego oni oczekiwali, bo być może tam te środki pomocowe jakieś są im potrzebne, ale miasta takich nie może udzielać. No i bardzo się mocno zastanawiam, czy funkcjonowanie tej rady jest konieczne w tej kadencji.
Czy to generuje jakieś środki finansowe?
Nie.
Nie.
Mhm. Natomiast organizowaliśmy też, jak to się nazywały te nasze
targi
przedsiębiorczości,
tak.
Też licząc, że to będzie taka inicjatywa, która będzie pożyteczna i no, powiedzmy, powiedziałbym, że w połowie jestem z niej zadowolony, zainteresowanie było średnie, mimo wysyłania tych wskazówek do niemal wszystkich firm przelaskich.
Rozumiem. Ja wczoraj przygotowując się do komisji myślałam sobie też nad tym, jaką część wydatków promocyjnych stanowią te wydatki stricte na te cele takiego zachęcenia inwestora, tak? Czyli takich typowych broszur, folderów pod kątem potencjalnego inwestora. Myślę, że my dzisiaj w przerazie nie mamy problemu z tym, że ci inwestorzy sami do nas tak naprawdę przychodzą. Natomiast no mamy te targi przedsiębiorczości, a proszę mi powiedzieć, czy planują Państwo, bądź też są może organizowane jakieś takie spotkania konsultacyjne. Dzisiaj na przykład partnerstwo publiczno-prywatne budzi w przedsiębiorcach mimo wszystko strach. Mimo, że to jest bardzo fajna forma współpracy na linii biznes-samorząd. Czy myśleliście Państwo, w zasadzie o dwóch rzeczach mam takie tu pytanie. Pierwsza rzecz to jakieś powołanie inkubatora przedsiębiorczości, czy jakiegoś takiego nawet wolontariatu pod kątem wspomagania młodych przedsiębiorców w zawiązywaniu tej działalności gospodarczej, nawet jednoosobowej. Coś takiego funkcjonuje w Dąbrowie Górniczej w Sosnowcu. No i drugie pytanie, jakieś takie spotkanie informacyjne na temat może możliwości pozyskiwania środków unijnych, czy też chociażby tłumaczenia, czasami takie zwykłe informacje, typu czym jest partnerstwo publiczno-prywatne, że my jako gmina jesteśmy gotowi na to, aby taką współpracę podejmować.
Państwa, jeżeli mówimy o tego typu działaniach, to one powinny być naszym zdaniem działaniami oddolnymi. My już od 4 lat rozmawialiśmy z panem prezesem Rosicikiem, teraz z panem prezesem Tomaszem Zjawionym. Obaj panowie namawiali nas, żebyśmy utworzyli w Czelaci delegat Regionalnej Izby Gospodarczej. Rzeczywiście w tej Regionalnej Izbie Gospodarczej, która chodzi
zakończył swoją pracę bardzo zaangażowany ówczesny prezes pan Tadeusz Donosik, teraz już honorowy prezes LIP-u. Kiedy otwierano delegaturę LIP-u w Sosnowcu, namawiano nas i pan często zostawał do pani burmistrzu, kiedy będzie delegatura w Czeladzie. My taką delegaturę moglibyśmy otworzyć, tylko z naszego punktu widzenia byłyby to koszty, natomiast brakowałoby tego stażu, czyli tych przedsiębiorców, którzy chcieliby coś tworzyć. I powiem Państwu zupełnie uczciwie, że brałam udział i w przygotowaniu, i w samych targach, i w pierwszych targach, i w drugich targach przedsiębiorczości, które organizowaliśmy. Na pierwszych targach przedsiębiorczości rzeczywiście widać było taką chęć zawierania współpracy, poznawania się naszych przedsiębiorców. Już na drugich targach zero było po prostu dobrze. Więc wydaje nam się, że jeżeli nie ma tego powera, nie ma tej siły, nie ma chęci przebicia, przedsiębiorcy nie chcą tworzyć czegoś nowego, ale to się też wiąże, to pokazywała Rada Gospodarcza, prawda? To się wiąże z czasem. Trzeba ten czas poświęcić, trzeba chcieć, trzeba zarazić innych energią, siłą, chęcią współpracy, to czemuś musi służyć, bo samo tworzenie delegatury, na którą moglibyśmy się zgodzić, bo mamy możliwości, możemy jakieś pomieszczenia przeznaczyć, możemy również się angażować, wspierać, ale to nie o to chodzi. My czujemy to, że powinno to wyjść jako inicjatywa od naszych przedsiębiorców. Jeżeli chcą tutaj tworzyć silne lobby gospodarcze, to powinniśmy takie sygnały mieć. My takich sygnałów nie odbieramy i pewnie stąd się bierze to, że też i nie przemy do przodu w tym kierunku. Natomiast przy drugim, wracając do targów, bo to pytanie też padło, tak jak mówię, drugi targi już wydaje nam się, że było mniejsze zainteresowanie, mniej było osób,
było mniej stoisk.
Było mniej stoisk, było dość duże moim zdaniem zainteresowanie, jeżeli chodzi o tą część wykładową, czyli przedsiębiorcy są, potrzebują chyba takiego wsparcia merytorycznego, jeśli chodzi o rozliczenia, o prowadzenie działalności, o wszystkie te kruczki, które gdzieś się tam pojawiają w związku z wejściem w życie nowych ustaw, a brak w większości przypadków rozporządzeń wykonawczych. Natomiast, tak jak pan już powiedział, zastanawiamy się, czy będziemy kontynuować, ale pewnie tak i być może tak. Tak, tego typu właśnie pójdziemy w tym kierunku, takiej działalności edukacyjnej, wspierającej, bo my też chcemy przedsiębiorców naszych wspierać i chcemy pokazać, że miasto jest żywotnie zainteresowane tym, żeby przedsiębiorcy mieli w mieście oparcie, a nie traktowali miasta jako jakieś tam bariery, która przeszkadza im w prowadzeniu tej działalności. Zresztą to, co pan burmistrz dzisiaj powiedział też kilka godzin temu na spotkaniu, że odbieramy takie pozytywne sygnały od nie tylko przedsiębiorców, nie tylko potencjalnych inwestorów, ale i od przedstawicieli samorządów i innych miast, że opinia o naszym mieście się zmienia, że urzędnicy są tutaj bardzo przyjaźni, że są chętni do wsparcia, do pomocy, że nie tworzymy naturalnych barier w dostępie do informacji.
No tam jeszcze o tego, że oczywiście jak tylko pojawia się jakiś sygnał, że są możliwości przeprowadzenia jakiejś konferencji informującej o możliwości pozyskania środków, to oczywiście zawsze z tego korzystamy. Były takie spotkania, także również tutaj będziemy pilnowali, że jak tylko się jakieś środki pokażą, no to oczywiście też będziemy tutaj u nas organizowali jakieś konferencje, które będą o tym informowały. I podkreślę jeszcze to, o czym pani burmistrz na koniec powiedziała, że proszę Państwa, mam porównania do pracowania jako wiceprezydent Sosnowca przez całą kadencję i tam widziałem jakby drogą przez mękę, tak powiem, było pokonywanie pewnych barier samorządowych, żeby otworzyć jakiś interes, żeby pozyskać jakiś grunt i tak dalej. I obiecałem sobie, że jak będę burmistrzem Czeladzi, to musi być całkiem inaczej. I myślę, że mogę śmiało przed Państwem tutaj powiedzieć, że w Czeladzi naprawdę każdy przedsiębiorca, każdy, kto chce załatwić jakąś sprawę związaną z rozwojem swojej firmy, czy budową firmy, jest mnie przyjmowany natychmiast. Wszystkie służby moje wiedzą, że mają iść na rękę każdemu, który u nas chce rozwijać swój biznes i naprawdę ta opinia o Czeladzi pod tym względem jest bardzo dobra i być może dlatego nie mamy problemu z inwestorami, że ci inwestorzy wiedzą, że jak w Czeladzi przyjdą, to miasto im pomaga, że robimy spotkania z Tauronem, z gazownią, z wszystkimi, staramy się koordynować te prace, żeby ułatwić realizację inwestycji, bo każdy dzisiaj chce tę inwestycję zrealizować jak najszybciej. I do tego bardzo pilnujemy i wszystkim moim służbom zawsze dziękuję. Dzisiaj przy okazji na komisji też podziękuję. Rzeczywiście wszyscy nasi pracownicy też robią wszystko, żeby tą ułatwiać ten proces inwestycyjny każdemu inwestorowi wczoraj. Dlatego nie mamy problemu z pozyskaniem inwestorów.
Skoro już ten temat obawiamy, to pozwólcie Państwo, że ja Państwa zaproszę 8 kwietnia na szkolenie z zakresu prowadzenia procesu inwestycyjnego, jak również meandrów realizacji tego procesu. To szkolenie wspólnie organizujemy ze Śląską Izbą Budownictwa, jak również ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Budownictwa. Zaproponowano nam taki wykład dotyczący uwarunkowań wynikających ze zmian ustawy, jak również tych wszystkich zagrożeń, które pojawiają się przy prowadzeniu procesu inwestycyjnego. Udostępniliśmy prelegentowi i wnioskodawcom naszą kopalnię kultury. Szkolenie, jeśli dobrze pamiętam, zaczyna się o godzinie 12, trwa do godziny 17. Ja wszystkich Państwa zapraszam, zapraszamy naprawdę wszystkie osoby zainteresowane, nawet osoby fizyczne, które zamierzają budować chociażby dom, prowadzić jakąś własną niewielką inwestycję. Dlatego, że będą to wszystkie nowinki, które się wiążą z tym procesem. Miejsca mamy dostatecznie dużo, także zapraszaliśmy nie tylko naszych sąsiadów, samorządowców, ale również wszystkich Państwa zainteresowanych tym procesem.
Gdzie to będzie?
Kopalnia kultury. W poniedziałek 8 kwietnia. Dziękuję bardzo.
Bardzo serdecznie dziękuję Pani Burmistrz, Panie Burmistrzu za wyczerpujące odpowiedzi. Czy Państwo radni do tego punktu macie jakieś pytania? Nie macie. Dobrze. Bardzo serdecznie dziękuję. W takim razie przejdźmy do kolejnego elementu, który dzisiaj mamy omówić. Jest to analiza potrzeb w zakresie monitoringu miejskiego. Jak wynika z materiałów i oczywiście z naszej wiedzy, ten proces wspierania bezpieczeństwa przeradza poprzez montowanie monitoringu miejskiego jest w trakcie, w zasadzie już chyba na wykończenie, bo tam 20 kamer zgodnie z założeniami początkowymi, około 20 kamer jeszcze zostało do założenia. Czytamy tutaj o takiej koncepcji technicznej budowy i modernizacji systemu monitoringu wizyjnego IP wraz z infrastrukturą teletransmisyjną dla miasta Czeladź. I chciałam zapytać, czy ta koncepcja jest częścią jakiegoś dokumentu strategicznego, czy ta koncepcja powstała w urzędzie? Jak to? Pani sekretarz tutaj, tak? Będzie referować? To bardzo Pani sekretarz, proszę.
Dzień dobry. Ja może też niewiele Państwu powiem, bo dopiero się też wdrażam w te tematy. Pana komendanta nie ma. Dzisiaj jest na szkoleniu. Niemniej jednak tak, jeżeli chodzi o to pytanie, które Pani Przewodnicząca zadała. Nie wiem, czy to chciałam. Koncepcja techniczna. Taka koncepcja techniczna została opracowana. Ja nie mam powiedzieć, w którym to było roku. Ja mam tą koncepcję. Ja w tej koncepcji technicznej wykonania tego monitoringu te potrzeby, które są przedstawiane, jak gdyby łączą się z tą koncepcją, która jest tutaj. Także, no nie wiem, co mogłabym...
Ja rozumiem, tylko pytanie, czy ta koncepcja jest częścią jakiegoś dokumentu strategicznego wynikającego, nie wiem, z jakiejś strategii, która gdzieś tam obowiązuje w gminie, czy została ona stworzona zgodnie z Państwa inicjatywy?
To jest koncepcja, która została stworzona na potrzeby budowy i modernizacji systemu monitoringu. Ona nie jest pod coś, tylko jakby pod całe miasto z mapą, z rozłożeniem, w których miejscach miasta byłyby te systemy kamer skuteczne. Natomiast w międzyczasie oczywiście zmienia się, jeżeli chodzi może o koncepcję całą, to ona się nie zmienia. Natomiast to, że powstają inwestycje, przy których jednocześnie te monitoringi, czyli cała lokalizacja kamer jest planowana, ona jest spójna z tą koncepcją, która jest opracowana. Czyli tak jak na przykład Park Grabek jest wspólny z tą koncepcją, tak jak na przykład na Piaskach w tym roku ma być koncepcja mówiąca o placu Janej Adama, o tym parkingu mówimy i o kombatantów też, jeżeli chodzi o ten rejon z kolei Czeladzi. To jest spójne z tą koncepcją. Dziękuję. Pani sekretarz, widzimy, że nawet ze zgłoszeń mieszkańców wynika, że mieszkańcy czują się bezpiecznie w momencie, kiedy mają ten monitoring, pytają o te kamery na bieżąco, odnoszą się, jak się cokolwiek stanie, że czy był monitoring, czy go nie ma, więc to zapotrzebowanie takie przynajmniej w kontekście poczucia bezpieczeństwa mieszkańca jest duże na ten monitoring. Natomiast moją wątpliwość też tutaj budzi to, że jesteśmy dzisiaj wyposażeni w świetnie funkcjonującą technologię, wiele kamer w Czeladzi, a wciąż wydaje się, że nie mamy właściwej obsługi. To wynika tego monitoringu i pytanie, czy ten monitoring jest efektywny w takim przypadku i co tak naprawdę możemy z tym zrobić, żeby to bezpieczeństwo było większe. Dzisiaj rozmawiałyśmy z panią radną Owczarz, czy być może zatrudnianie.
Przepraszam.
Dzień dobry. Czy my sobie przynajmniej Radę Anna Maria, czy poczekać? Rada Anna Maria.
Przepraszam. Nie ma problemu. Tak, pani sekretarz od niedawna jest dopiero odpowiedzialna za sprawy bezpieczeństwa, więc może ja uzupełnię. Proszę Państwa, przede wszystkim, jeżeli chodzi o ten program, to program powstał przygotowany przez fachowców przy współpracy z Strażą Miejską, a również Policją, która określiła miejsca takie najbardziej strategiczne, niebezpieczne, w których to miejsca kamery powinny się znaleźć, tak by jak najbardziej móc reagować na zdarzenia drogowe, na zdarzenia związane z nowymi realizowanymi inwestycjami i ich ochroną. I staramy się według tego schematu, który został rozpracowany, poszerzać zakres monitoringu o kolejne kamery. W sumie tam powinno być około 100, mamy około 50, mam 53 bodajże w tej chwili. No i jesteśmy elastyczni, bo pojawiają się różne wnioski na bieżąco. W tej chwili parę dni temu była u mnie pani w ulicy 11 listopada, gdzie tam pojawiają się dość często różne rzeczy, różne złe zdarzenia. Prosiła, żeby tam również kamery miejscowe, być może ją tam też zawiesili. Ale pani przewodnicząca zadała bardzo, bardzo dobre i trudne pytanie, bo rzeczywiście najlepiej monitoring by funkcjonował, gdyby po pierwsze była pełna obsługa, jeżeli chodzi o tych, którzy patrzą bez przerwy na ekrany i mogli zareagować i wysłać tam od razu nasz patrol Straży Miejskiej bądź Policji. No niemniej takie, choć to było idealne, takie działanie kosztowałoby nas ogromne pieniądze, bo musielibyśmy poszerzyć, powiększyć ilość naszych strażników co najmniej 2 lub 3 godziny. No to w tej chwili pokłania nam to około 1,5 miliona, około 2 milionów złotych Straż Miejska, no to musielibyśmy znaleźć na to jeszcze ogromne pieniądze, żeby to było możliwe. No nie jest to możliwe, powiedzmy sobie szczerze, nie stać nas na to i byłyby to wyrzucone w błoto pieniądze. Ponieważ jak wyliczyliśmy wszystkich strat tu jakichś dewastacji rocznie, to jest około kilkadziesiąt tysięcy złotych. Tyle musimy wydać na te straty. A wręcz jakbyśmy musieli przyjąć przynajmniej jeszcze raz tylu naszych strażników, to wydalibyśmy 2-3 miliony więcej. Rachunek jest prosty. Choć to głośno bym tego nigdzie nie powiedział, ale mogę powiedzieć. Bo tak nie powinno być, powinna być ta skuteczność większa i powinno się łapać tych którzy dewastują natychmiast, ale z punktu widzenia finansowego się to kompletnie nie opłaci. To lepiej naprawiać tam te rzeczy, które zniszczą, nie utrzymywać tyle skutki. Ale oczywiście to nie znaczy, że my chcemy się zupełnie poddać. Jesteśmy już po rozmowach, pani sekretarz uczestniczyła w tym spotkaniu przeszkadzać możliwość przekazywania tego obrazu, który my mamy na naszych monitorach, w centrum monitoringu na policję. Tak, żeby w ramach tych podglądu aktualnych kamer, żeby można było od razu obraz przerzucić na policję, żeby policja przysłała patrol w miarę możliwości natychmiast, ale to też od razu mówię, jest możliwe, bo to samo policja powie, co my powiemy. Musimy mieć parę więcej policjantów, parę więcej samochodów, żeby mogli reagować na jakieś zdarzenia, które gdzieś tam się dzieją, ktoś tam ławeczkę niszczy albo jakieś tam ulewa huśtawkę, no to natychmiast trzeba by posyłać służby, a oni mają ważniejsze zadania, bardzo często tak odpowiadają. Niemniej ten możliwość nagrywania daje nam szansę na to, że część tych przynajmniej dewastacji, które są poczynione, że możemy znaleźć tych sprawców. Teraz między innymi w tej chwili w toku są prace policji dzięki naszej kamerze. Ktoś się zniszczył na piaskach ten automat szkół i w tej chwili są prowadzone prace dzięki naszemu filmowi, który co prawda akurat w tym ujęciu trochę pójdzie wyraźnie, bo oglądałem ten film, ale są tam ci sprawcy i wiem, że toczy się postępowanie i szuka policja sprawców i wiem, że w wielu przypadkach dzięki naszym kamerom znaleziono sprawców i wypadków, zwłaszcza na skrzyżowaniu sytuacji terenowej no i w wielu innych wydarzeniach dzięki tym nagraniom naszym policja może usiłować albo znaleźć sprawców. Także na pewno nie jest to tak, że te kamery wieszamy i nic z tego nie ma, bo przy jakichś znaczących wykroczeniach czy przestępstwach jesteśmy dzięki nim w stanie szukać przestępców, bo daje nam szansę. Nawet policja śledzi drogę tych jakichś tam chuliganów, którzy przemieszczają się, to można czasami ich zobaczyć na kamerach gdzieś w ulicy dalej. Także na pewno to wszystko ma sens i z jakimś tam rozsądkiem trzeba ten monitoring poszerzać. No i oczywiście w miarę możliwości bogacenia się miasta, zwiększać możliwości oddziaływania naszej Straży Miejskiej i reagowania na zdarzenia. Oczywiście w tym kierunku też będziemy zmierzać. Także tyle mam Państwu do powiedzenia. No też jest, może o jeszcze jednej sprawie powiem, jest taki program też podobno komputerowy, który pozwala wyłapywać na tych kamerach te zdarzenia, które są jakby znamiona przestępstwa czy jakiegoś tam dewastacji. Wiemy, że w Mysłowicach to taki program funkcjonuje, będziemy starali się przyjrzeć, czy jest to możliwe, aczkolwiek ten program nie jest tani, bo około 500 tysięcy kosztuje taki program, który automatycznie gdzieś tam pika od razu i na czerwono wyskakuje jakaś plamka, że w danym miejscu gdzieś coś się dzieje, kamera wtedy się przybliża, stara się bliżej obserwować i tak dalej, ale ten program ma podobno też wady, bo czasami reaguje na zdarzenia, które tak de facto nie są jakimiś poważnymi. Także będziemy się przyglądać, jak to się rozwija w innych miastach. No i oczywiście doskonali na miarę możliwości, tak żeby rzeczywiście nasi mieszkańcy czuli się najbardziej bezpiecznie.
Bardzo serdecznie dziękuję Panie Burmistrzu. Myślę, że mało kto sobie zdaje sprawę, nawet my i także nasi mieszkańcy, jakie to są ogromne koszty, jak teraz tutaj widzimy, jakie są ceny urządzeń, licencji, całej kanalizacji teletechnicznej. Naprawdę są to ogromne koszty dla gminy, więc byłoby dobrze, żeby to też było efektywne. Czy Państwo nagrywacie jakieś pytania?
To znaczy nie, bo tylko dobrze. Proszę, u mnie mieszkańcy Policji Miasta Listopada byli na dyżurze. No i moje pytanie było tu opisane wszystko. Czy w tym roku jest szansa, czy to raczej będzie rok 2020?
Ja myślę, że jest szansa, bo tam już analizowaliśmy, jest tam chyba możliwość na bibliotece, na tym budynku, gdzie biblioteka, uruchomić kamerę. Także może nie na 100%, ale wydaje mi się, że jest szansa.
Przepraszam, mogę jeszcze dodać do tego coś. W związku ze zgłoszeniem Pani Radnej, że tam dziwne rzeczy się dzieją przy ulicy 11 listopada 8. Po pierwsze alkohol, rozbite butelki, hałas. Doszły jeszcze informacje dotyczące
tam również wąchają marihuanę i ją czuć podobno dużo, dużo dalej. Ja zgłosiłam tą informację pani komendant policji, także policja przyjęła to zgłoszenie. No i oczywiście również wzmożone tutaj wyjazdy i patrole Straży Miejskiej, również w tym terenie.
Dziękuję bardzo.
Ja jeszcze jeżeli mogę chciał zapytać, ale myślę, że raczej będzie taka realizacja przy wydwazie półprzesiadkowych katowicka Dychnęc. Bo właśnie też mam zgłoszenie mieszkańców odnośnie zamontowania kamery właśnie katowicka Dychnęc przy tym zjeździe z Dychnęc na Katowicę. Ale myślę, że to już będzie zrobione, jak będzie półprzesiadkowa.
No
właśnie. Tak.
Pani sekretarz chciałaby... Aha, przepraszam, pan radny Wojciechowski.
Działa.
Panie burmistrzu, to ja też chciałem, koleżanki uprzedziło swój region zapytać, bo te pamiętamy, były w zeszłym roku jeszcze wcześniej petycje mieszkańców ogrodowej 468 przede wszystkim. Nawet rok temu przy temacie wprowadzenia ograniczeń sprzedaży alkoholu też ten temat był poruszany i nadal mieszkańcy ogrodowej tego regionu słynnego przy sklepie całodobowym monopolowym się dopytują o ten monitoring. Mamy jakieś środki na ten rok zabezpieczone w budżecie na kamery. Też chciałem zapytać, czy w tym roku jest szansa na realizację tej kamery w tym miejscu, które też jest tutaj dla mieszkańców istotne. Nie pod względem banalizmu, rzeczywiście banalizmu tak wielkiego nie ma dla samych mieszkańców, a bardziej to jest kwestia spokoju, zaciszania, ciszy plus jakichś tam niebezpiecznych sytuacji, o których też mówię.
Pani sekretarz, bo na ten temat właśnie wygląda.
Tak, jeżeli chodzi o ulicę ogrodową, to cóż, plan jest taki, że na pewno będą zwiększone patrole, natomiast to oczywiście nie rozwiązuje sprawy. Jeżeli chodzi o kamerę, jeżeli będzie taka sytuacja, być może te kamery, jeżeli Państwo tak zadecydujecie, tam będą. Natomiast chcę zrobić, żeśmy z Panem Burmistrzem rozmawiali o tym, że ponadnormatywne dyżury, które będzie miała policja, gdzie jeżeli Państwo będzie taka możliwość wyrazić się zgodę na przekazanie pewnych środków na policję. Chcemy zrobić tak, żeby były już bardzo kierowane jak gdyby te patrole policji w danych okręgach. I między innymi tutaj mówimy głównie o ogrodowej, bo to jest w tej chwili jakiś priorytet. My tam po prostu zwiększenie tych patroli policji i rozliczanie się z tego, myślę, że może zmieniłoby sytuację. Natomiast no, to jest jedna rzecz. Druga, no, jeżeli będą również zgłoszenia, to jesteśmy otwarci, jeżeli chodzi o Straż Miejską, też te patrole, ale no, wtedy czekamy też na jakieś zgłoszenia ewentualnie. Ponieważ gdy pisaliśmy pismo, sprawdzaliśmy w Straży Miejskiej zgłoszenia i nie było żadnych zgłoszeń, które dotyczyły bezpośrednio tamtych alkoholowych rozruch, powiedzmy, w okolicach sklepu. To samo jest z policją. Policja nie ma bezpośrednio zgłoszeń odnośnie tych tematów na ogrodowej w okolicy sklepu. Także no, w ten sposób chcemy ewentualnie zwiększyć nadzór nad tym rejonem.
Dodam, że właśnie panu temu odpowiem, że wiara mieszkańców to, że kamery na ogrodowej zmieni sytuację no, pozna, dlatego że tak jak pani powiedziała, zazwyczaj nic się nie dzieje na ogrodowej. Oni, jeżeli tam kupują, a mogą w różnych miejscach kupować, jeżeli tam kupują alkohol, to i tak idą gdzieś na osiedle i tam na osiedlu albo w budynku, wchodzą do budynku i hałasują, albo tam dewastują. No bo jeżeli chodzi o sam sklep, to faktycznie żadnych zgłoszeń nie ma, że w sklepie coś się dzieje, tylko zawsze gdzieś dalej. Także jak miejscowy na ogrodowej, to prawdopodobnie
przez ten sklep by się prawo. Tak samo zobaczymy. Ja jeszcze mogę dodać, bo pan również mówiąc o monitoringu, bo mówił o szkodach, które są na mieście, ale również trzeba wspomnieć o tym, że dzięki temu, że te kamery na są i nagrywa się, policja korzysta z tych nagrań, tak jak pan również mówił, ale dotyczy to również napadów. Zagrożeń dla obywateli, prawda? Także to też trzeba wziąć pod uwagę, bo wtedy myślę, że oprócz tego, że jest to jednak strasza, to też jest ta możliwość, że jednak ta policja tego ochronienia prowadzi, więc jakiś pożytek, nie można powiedzieć, że go nie ma w ramach bezpieczeństwa i porządku. Dobrze, dziękuję bardzo.
To prawda. Bardzo serdecznie dziękuję. Czy państwo radni się pytania jeszcze macie? Nie macie. Drodzy państwo, czy sprawy bieżące są?
Ja mam jedno pytanie. Chciałam się dowiedzieć, w jakim terminie będzie zakończona galeria Trzylaska na ulicy Grodzieckiej. I mieszkańcy mnie pytają, ponieważ już tam jak gdyby chcą szukać pracy, jako sprzedawca szczególnie kilka, ale nie wiedzą za bardzo, gdzie się mają zgłosić. Czy państwo możecie takie informacje, które się może udzielić? Termin zakończony na realizacji czy otwarcia galerii? Gdzie
tych
mieszkańców
mogę
skierować?
Więc z tego co pierwotnie mówiono, ma być obiekt oddany w czerwcu. Prawdopodobnie jeżeli chodzi o Lidl, czyli tą pierwszą część, która jest taka zabudowana już, to wierzę, że to jest możliwe. Natomiast słyszałem, ale to nie są informacje, które mam, że tak powiem, na 100% sprawdzone, że w tej drugiej części, gdzie są słupy postawione, że tam te słupy coś zaczęły im pękać i prawdopodobnie coś tam jest nie w porządku i nie wiem, czy to się nie przedłuży. Natomiast kompletnie nie mam rozeznania, gdzie się zgłaszać, ale tu zobowiązuje się, że spróbujemy nawiązać kontakt z tymi, zwłaszcza z Lidlem, który miał pracowników. Gdzie by ewentualnie można aplikować do pracy?
Ja myślę, że to jest za wcześnie jeszcze, poza tym mamy kontakt z wykonawcą, tak, a nie z osobą zarządzającą później.
Dlatego, że możemy nawiązać kontakt, natomiast tam poszczególni, tam Pepko i inni, no to nawet nie wiem, gdzie te firmy są, żeby, ale jak coś
się dowie... Ale się o Lidla rozchodzimy.
No, to się spróbujemy dowiedzieć.
Zresztą mieszkają i po prostu pracują jako ekspedientów w innych sklepach.
Dziękuję. Czy jeszcze jakieś sprawy bieżące? Tak. Wobec tego zamykam posiedzenie Komisji Rozwoju Polityki Przestrzennej. Do zobaczenia jutro.